Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś w audycji zaproszenie na przegląd filmów Ulrike Oettinger w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia i na lato teatralne w Atelier. W Salonie Artystycznym witam panią Jolantę Woszczenko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kuratorkę wspólnie z Renatą Prokurat prezentacji przeglądu filmów Ulrike Oettinger pomiędzy dokumentem a kreacją. Przegląd czy też prezentacja, no ten program odbędzie się w przyszłym tygodniu w Warszawie i w Gdańsku w Nowym Teatrze za sprawą Goethe-Instytutu i w Gdańsku, gdzie gospodarzem jest Łaźnia i tam też filmy będą prezentowane. Myśli pani, że ta autorka obchodząca 80. urodziny w tym roku jest powszechnie, czy w ogóle znana u nas?
Ona w Polsce miała do tej pory dwukrotnie przeglądy, ale bardzo dawno temu. Więc myślę, że nie funkcjonuje tak w szerszej
No ja
wiedzy.
Musiałam sobie poczytać wiedzy, tak. To jest program prezentujący autorów filmu eksperymentalnego niemieckich. Prowadzony od lat, była dwuletnia przerwa z powodu pandemii. Ona jest jedną z takich właśnie autorek, prawda? Na ile wybitną?
Myślę, że bardzo wybitną. Projekt rozpoczął się w 2012 roku głośnym przeglądem filmów Krzysztofa Szyngenzifa i wtedy też już o tym rozmawiałyśmy. Krzysztofa Szyngenzifa był przegląd jeszcze kolejny raz organizowany w 2017 roku bodajże. W przerwie mieliśmy przeglądy Aleksandra Klugego, Hansa Jurgena Zyberberga czy Wernera Schroedtera, bardzo wybitnych reżyserów filmowych niemieckich, eksperymentalnych. No i w tym zestawieniu brakowało kobiety, a myślę, że czołową reżyserką filmów eksperymentalnych w Niemczech jest Ulrike Oettinger. I tak szczęśliwym zbiegiem okoliczności, bo jej przegląd planowałyśmy w latach poprzednich, niestety spowodowanych pandemią, nie mogłyśmy tego zrealizować, ale tak szczęśliwie, że w tym roku ma 80. urodziny i cały cykl wydarzeń w Niemczech wokół jej postaci. W tym roku również do naszego projektu dołączył kolejny partner, to jest Energo Kamer Image, który zdecydował się uhonorować artystkę nagrodą specjalną za całokształt twórczości, więc myślę, że te zbiegi okoliczności sprawiły, że te przeglądy będzie można zobaczyć nie tylko w Gdańsku, w Warszawie, ale również w Toruniu podczas Energo Kamer Image.
No i poznać twórczość, jeśli ktoś nie zna, albo przyjrzeć się jej bliżej, jeśli ktoś zna Ulrike Oettinger. Totalnie autorską, prawda? To jest artystka, która wszystko robi sama i na wszelkich możliwych poziomach, bo i reżyseruje, i tworzy scenografię, i sama ma w rękach kamerę, jest operatorką. 80-letnia pani, urodzona w czasie wojny. I ktoś, przeczytałam, podnosił jako zasługę to, że, znaczy ja wiem, no jako dobry początek, że ona w dzieciństwie filmów nie oglądała i wszystko musiała wymyślić jakby sobie od początku.
Jej rodzice bardzo ją kształcili. Tata zabierał ją na wystawy malarstwa i sam projektował wnętrza kin w Niemczech. Mama była tłumaczką wiadomości zagranicznych, więc też była na bieżąco z tym, co dzieje się na świecie. I ona bardzo młodo też wyjechała do Paryża, gdzie chodziła na wykłady między innymi Lewi-Strossa i związała się tam ze światem artystycznym. Ona uczyła się akwaforty, więc ma narzędzie w ręku, czyli ma te umiejętności plastyczne, wiedzę. Jest bardzo otwartą już od samego początku osobą, bo tak była wychowywana i potem edukowana. Mówi świetnie po francusku, właściwie mówi wieloma językami bardzo dobrze. Ale to też ją uwrażliwiło na drugiego człowieka bardzo mocno. I ona znakomicie umie odnaleźć się właściwie chyba w każdej sytuacji, stojąc za tą kamerą, nie powodując dystansu pomiędzy osobą nagrywaną a nią samą, bo oprócz filmów eksperymentalnych, ona zrealizowała wiele filmów dokumentalnych.
I to Chiny, Mongolia, prawda? I tamci bohaterowie rzeczywiście jak elementy obrazu występują.
Tak, zupełnie coś niesamowitego, bo ona zaglądała im właściwie do jurt. Niestety tajgi nie możemy pokazać. Film chyba 8-godzinny i nie ma przerw.
I to są dokumenty bez narracji, tak?
Tak, tam można tylko dialogi pomiędzy osobami uczestniczącymi, które są w kadrze, ale one są jakby takim dodatkiem, bo ona jest obserwatorką. Ona jest obserwatorką i ona stoi obok osoby i przygląda się temu, co ona robi, kadrując bardzo szeroko, ale też portretując. Czas nagrywania jest tutaj właśnie ten istotny, bardzo, ona się nie śpieszy. Ona ogląda każdy szczegół, jakby rozwijając każde jej spostrzeżenie. Film, którym pokażemy Chiny, Sztuki Codzienność, zrealizowała w 1985 roku i w znakomity sposób pokazuje Chiny i życie Chińczyków. Myślę, że nie tylko jako zapis archiwum z tego czasu, bardzo pokazuje też mentalność Chin. Powiem tak, że troszeczkę się na tym znam, bo interesuję się Chinami. Zrealizowałam też wystawę w Hongkongu, chociaż Hongkong to jest inną wyspą niż Chiny kontynentalne, ale też oglądam różne prace artystów współczesnych, którzy są zafascynowani Chinami. I w tym momencie mogę powiedzieć, że najciekawszy obraz, jaki do tej pory widziałam Chin, to jest właśnie film Ulrike Oettinger z 1985 roku.
A to można zrozumieć, jeżeli bez narracji, no bo rozumiem, że po chińsku wszystko i tylko my obserwujemy, tak?
Tak, bardzo mało jest tam napisów, ale narracja się ciągnie i przyglądamy się życiu codziennemu, ale też oglądamy, czym się interesują Chińczycy na co dzień. Idziemy na targ, przyglądamy się rzeczom, które oni kupują, które konsumują, przyglądamy się ich ćwiczeniom, rozmowom, przyglądamy się ich życiu codziennemu. Z 1985 roku, więc też trochę to się wszystko zmieniło, ale bardzo pokazuje ten obraz ich kulturę, mentalność, sposób życia. Myślę, że jak ktoś interesuje się Chinami albo chciałby się zainteresować, to też jest dobry dokument, żeby zobaczyć Chiny, jakie one są naprawdę. Nie z ich perspektywy, tylko z naszej, Europejczyka.
Powiem tak, że to będzie akurat ta projekcja w przyszłą niedzielę, 10. 270 minut z przerwami.
Jedną przerwę, 30-minutową.
Tak. Okay. No w każdym razie to będzie finał tego przeglądu. No ale ona zaczyna właśnie jako artystka eksperymentalna, prawda? Te jej prace też będą prezentowane. Znaczy chyba Freak Orlando tutaj jest taką kluczową.
Tak, Freak Orlando jest chyba najbardziej sztandarową pracą Ulrike Oettinger, znaną bardziej w świadomości niż pozostałe filmy, chociaż Portret pijaczki jest coraz częściej i szerzej pokazywany. Również w Polsce, jako takie pojedyncze projekcje. Ale Freak Orlando jest jednym z najbardziej znanych filmów Ulrike Oettinger. To jest po prostu konstrukcją światów wyobrażeniowych, jakiejś konstelacji myśli, wizji, nawet bym powiedziała, samej reżyserki. Ona w tym filmie inspirowała się tekstem Virginia Woolf
Orlando,
ale to jest właściwie bardzo swobodna interpretacja. Freak Orlando przekracza granice czasu, przestrzeni, jest tam inkwizycja, jest współczesność, jest konkurs największych brzydali na świecie, są karły, bliźniaczki. Bardzo ważna jest figura trójki w filmach Ulrike Oettinger, więc jest mnóstwo postaci właśnie w trójcy. Jest wiele odniesień do mitologii. Film wielopłaszczyznowy, który kiedyś był odczytany jako jeden z manifestów LGBT, ale myślę, że to jest bardziej złożony film, właściwie chyba taki proroczy, powiedziałabym, o myśleniu o tym, o przekraczaniu płci i niejednoznaczności.
Virginia Woolf już to napisała, prawda?
Tak.
Także i to dawno temu. I przy okazji tego filmu właśnie będzie dyskusja, będzie spotkanie w łaźni.
Tak, w spotkaniu weźmie udział Ewa Majewska, filozofka, będę ja i będzie druga współkuratorka przeglądu, Renata Prokurat-Skete Instytut. Zrobimy taki wstęp do tego filmu i zastanowimy się, jak współcześnie możemy odczytać ten film. Tam jest bardzo dużo odniesień, ale też do odczytywania historii możemy to odczytać jako myślenie o tym, jak historia może wpłynąć na nasze życie teraźniejsze i wydarzenia z lat poprzednich mogą wpłynąć na nas, ale też kostiumy, scenografie, jest po prostu film pełen fajerwerków, bym powiedziała, dla odbiorcy trójmiejskiego, mogłabym powiedzieć takie Sfinks razy 100.
To jest na pewno zachęta, a ja od razu powiem, że widziałam tylko trailer filmu Prater i oglądałam na tycim ekraniku w komputerze i podskakiwałam i się przerażałam. To chodzi o to miejsce w Wiedniu, gdzie się różne dziwne rzeczy dzieją niesamowite za pomocą różnych przyrządów, prawda? No taki park rozrywki właściwie, ale ten krótki montaż i tych parę ujęć sprawiło, że po prostu wydaje mi się, że to jest jakaś taka w ogóle podróż w kosmos razem z nią, prawda?
Tak.
Ona jako operatorka chyba tutaj też i tak. Montaż jest niebywały zupełnie.
Tak, ale właściwie każdy z jej filmów moglibyśmy podsumować, że to jest wizualne fajerwerki. Mhm. Nasze oczy karmią się tymi obrazami. Nawet abstrahując od poziomu intelektualnego, no to są po prostu perełki adoracji wizualności i takiego smaku piękna, ale też przeplatanego brzydotą. To jeszcze bardziej uwidacznia nie tylko kontrast, ale bogactwo. Bogactwo świata Ulrike Oettinger. I myślę, że jak ktoś interesuje się światem.
W ogóle,
światem. W ogóle. To będzie zachwycony jej filmami. Portret pijaczki jest niesamowicie wysmakowany, jeśli chodzi o kostiumy. Opowiada historię kobiety, która postanawia się zapić. I przylatuje do Berlina i podróże jej przez knajpy, przez miejsca, gdzie się spożywa alkohol, towarzystwo, które ona zmienia. Właściwie to jest opowieść o samotności, o samotności, o depresji, o szukaniu swojego miejsca i w obcowaniu, bardzo, bardzo głębokie myśli, przy okazji bardzo wysmakowanych kostiumów, bo tytułowa pijaczka, to była Blumenstein, jest piękną, zjawiskową kobietą i jej stroje w tym filmie, które ona co róż zmienia. Są no, niesamowicie eleganckie, wysublimowane i wizualnie bardzo atrakcyjne.
No i jeszcze jeden film nam pozostał z tych, które będzie można obejrzeć w łaźni, czyli Pod śniegiem. To też jest dokument. Chyba najnowszy z tych tu prezentowanych, z 2011 roku.
Tak, zależało nam razem z współkuratorką włączyć do przeglądu jeden z ostatnich filmów Ulrike Oettinger i stwierdziłyśmy, że jej poszukiwania i zainteresowania Azją, bo ona nie tylko zrealizowała filmy właśnie w Mongolii, Chinach, ale również w Korei i Japonii, i ze względu na połączenie, które jest w tym filmie, bo ona zrealizowała taki właśnie eksperyment, dokument-eksperyment, bo oprócz tego, że to jest dokument, ona wplotła tam narrację i dwóch aktorów, którzy grają postacie historyczne, aktorów kabuki, którzy podróżują krainą skutą śniegiem przez większą część roku i pokazują, jak Japończycy bardzo dbają o swoją tradycję. I ci aktorzy, którzy są z przeszłości, pokazują to, co się dzieje współcześnie i rytuały, które pozostały właśnie w tym regionie związane ze śniegiem. Trochę lodu pomyślałyśmy, że współkuratorką przyda się w lipcu.
To już tak dla porządku zaczynamy w środę w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia na Jaskółczej, tak? W tym głównym budynku. O 19:00 wprowadzenie pani.
Tak.
Opowie pani w ogóle o autorce, tak? I Prater do obejrzenia, potem w czwartek Portret pijaczki, w piątek Pod śniegiem, w sobotę Freak Orlando poprzedzone dyskusją i później w niedzielę na finał Chiny Sztuki Codzienność. A ja teraz chciałam zapytać panią o pani, jakby to powiedzieć, najważniejszy dla pani, najciekawszy film albo jakiś taki kadr, sytuację, ujęcie czy też cechę twórczości Ulrike Oettinger, o której chciałaby pani powiedzieć jako najwspanialszej. Bo to przecież i scenografia właśnie i kostiumy i ta jej obecność dokumentalna i kreacja, no bo film eksperymentalny to jest właśnie kreacja plastyczna, prawda?
Niestety jest artystką totalną, jest też również aktorką, bo czasami występuje w swoich filmach. Mnie urzekła w twórczości Ulrike Oettinger jej ogromny szacunek do drugiego człowieka. To widać w każdym jej filmie, jej akceptacja drugiego człowieka i uważność, którą ona poświęca tym ludziom, bez narzucania swojej osoby, Ona jest tak finezyjna i delikatna. Bardzo trudne cechy do osiągnięcia we współczesnym świecie. Nie wiem, czy poznałam zbyt wiele osób, które umieją tak patrzeć na drugiego człowieka, go słuchać. I też tak umiejętnie go pokazać. Ona też wracała do swoich, do miejsc, w których bywała, jeśli mówi o dokumentach, i pokazywała tym ludziom, co nakręciła, co zrobiła, i oni to akceptowali. Więc to myślę, że też jest duże uznanie dla niej. Jak powiedziałam wcześniej, interesuję się Chinami, więc Chiny zupełnie mną zawładnęły. Zostały ze mną, właściwie są nadal, chociaż oglądałam te filmy, zaczęłyśmy te filmy oglądać, wybierając program już 2 lata temu, więc właściwie teraz musiałyśmy sobie na nowo to wszystko odświeżyć, ale Chiny zostały ze mną najdłużej. Wiem, że to jest najtrudniejszy film, też najdłuższy. Kolejnym filmem, który bym mogła powiedzieć, że no, który trzeba zobaczyć, to jest Free Colorado, bo nie widząc tego filmu, nie rozmawiając o współczesności, jest dosyć ciężko, tak mi się wydaje.
Nadal tworzy Ulrike?
Nadal tworzy. Okay. Nadal tworzy. Teraz głównie skupiła się na instalacjach, bo buduje niesamowite instalacje, które pokazują jej sposób myślenia na świat. W Niemczech zrobiła taki projekt Floating Food i opowiadała o pływaniu łódkami i zbudowała, bo zależało jej, żeby odbiorca również poczuł się jak na takiej łódce, więc zbudowała podesty, na których ludzie oglądali filmy leżąc, ale w tak niewygodnych pozycjach, jakby płynęli na fali. Więc ona myśli całościowo, nie myśli tylko o sobie, o osobie nagrywanej, ale myśli również o odbiorcy, tworząc te właśnie całe zbiory i otaczając to wszystko, jakieś konstrukcje budując, tak żeby też odbiorca się nie zagubił w tym jej świecie. Więc to nie jest coś hiper skomplikowanego. Ma po prostu wiele, wiele płaszczyzn i każdy z nas, każdy odbiorca może coś dla siebie interesującego odnaleźć.
Ma jakąś dewizę albo jakoś zwerbalizowała to, czym dla niej jest to, co robi, czy na czym jej najbardziej zależy?
Ukaże się katalog poświęcony twórczości Ulrike Oettinger i do tego przeprowadzenia wywiadu zaprosiłam Jacka Kołtana w Gdańsku, bardzo dobrze znanego, myślę, filozofa, zastępcę dyrektora do spraw naukowych Europejskiego Centrum Solidarności. I Ulrike podczas wywiadu powiedziała, myślę, że dosyć ważną rzecz, że ona ciągle się uczy, ciągle się dowiaduje nowych rzeczy i ciągle je przepracowuje, ciągle je wplata. Więc to wszystko, co udało jej się dowiedzieć, przeczytać, zobaczyć, wplata w kolejne narracje, tworząc kolejne obrazy, kolejne filmy, kolejne instalacje. Więc ona ciągle pracuje. Jest w ciągłym ruchu i ciągle przepracowuje to, co już udało jej się uzyskać też wizualnie. Tak? Niektóre obrazy zostały z nią i ona je po prostu dalej kontynuuje, dalej tworzy kolejne narracje, bazując na wiedzy nie tylko intelektualnej, też wiedzy wzrokowej, pamięci wzrokowej. Więc myślę, że to jest takie ważne motto. Ona zrealizowała jej ostatni film, który nie pokażemy w Warszawie i w Gdańsku, ale zostanie pokazane w Toruniu, paryskie kaligramy. Ona w nim podsumowuje swoją, patrzy na siebie, jaką była na początku swojej twórczości, właśnie z perspektywy, którą teraz ma, artystki już dojrzałej, przygląda się swoim drogom i wyborom.
A my możemy wywiad przeczytać. Może kiedyś do tego filmu dotrzemy. Przypomnę tylko, że w przyszłym tygodniu, od środy do niedzieli włącznie, w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, równolegle mniej więcej w Warszawie, w Nowym Teatrze też będą prezentacje i spotkania Ulrike Oettinger. Pomiędzy dokumentem a kreacją, tak zatytułowana jest ta właśnie prezentacja, a opowiadała o niej Jolanta Woszczenko, kuratorka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Lato już mamy, więc powinno być też lato teatralne. Oczywiście w Teatrze Atelier. I oczywiście, że będzie 29. Lato Teatralne. Andrzej Hibner-Ochodlo Bardzo gości mi miło. Z tej okazji w salonie artystycznym. Witam serdecznie.
Iwona coraz młodsza.
O, dobrze, dobrze.
Nie, no. Nie, nie, to prawda. Aha. I witam serdecznie słuchacze.
Niektóre
Radia
rzeczy
Gdańsk.
Się nie zmieniają, o czym powiemy, że będzie lato teatralne, tak. Będą międzynarodowe spotkania tak. Z kulturą żydowską. Jerzy Satanowski znowu zaprezentuje
ale z szczególnym
różne...
świętem.
I będzie premiera teatralna w twojej reżyserii. I...
To czasami nie bywało, ale od kilka lat znowu jest to stały punkt. Tak,
tak, tak. Tak. Ale czasy się zmieniają. Przeżyliśmy pandemię.
O, tak.
Nie bez strat. Mhm. A teraz żyjemy w czasie wojny, bo chyba inaczej nie da się tego powiedzieć. I kiedy patrzę, chyba pierwszy raz jest tak, żeby tego rodzaju
tak, tak.
Obraz
wiem,
znalazł się na pierwszej stronie.
Mówisz,
znaczy nie zdjęcie, prawda, nie Agnieszka Osiecka, nie ktoś z artystów, tak, nie zapowiedź tak, koncertu, tak. Tylko obraz Siergieja Sawczenki.
My wszyscy nie myśleliśmy, że dojdzie nam przeżyć takich czasów. Nikt nie miał tą fantazji, ale może są męczy, które zawsze to przeczuli, że może się stać ta tragedia i to jeszcze w sercu Europy, ale historia naszego teatru moim zdaniem obowiązuje, aby być szczególnie wrażliwy na wojny, na nieszczęścia ludzkie, ponieważ termin otworzenia naszej sceny to był 1 września 1989 mhm. rok i w tym roku mamy okrutną wojnę w sercu Europy. To są nasi sąsiedzi. Znamy przecież sporo ludzi osobiście. My znamy jako teatr od lat współpracujący Serhii Sawczenko, znakomity malarz z Lwowa, który z rodziną, jego syn jest chyba asystentem na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i z rodziną spróbował zaczynać nowe życie w Polsce, bo kilka lat temu otworzył piękną galerię w Gdańsku. Teraz przyniósł tą galerię z Pobrzeżu na Stare Miasto, gdzie ma niesamowitą, też różnorodną ekspozycję współczesnej sztuki ukraińskiej, oczywiście swoimi pracami i pracami syna w centrum.
No i z wami współpracował,
tak,
znaczy
z tobą
współpracował, tworzył scenografię.
Tworzył scenografię lub pewne filmiki malowane komputerowe. Bardzo wszechstronny człowiek i który nam zbliżył kultury, świat Ukrainy, aż do tego stopnia, że ja stałem się niesamowitym zwolennikiem uroku Lwowa. Już kilka razy tam byłem, tęsknię do tej podróży, tęsknię do tego miasta. Lwowa stał mi się bliżej niż Wilno. Nie myślałem, że to kiedyś mogło się stać, ale tak się stało. No po prostu, jeżeli ktoś mnie pyta, czy destinations, do którego natychmiast bym pakował walizkę, to Lwów w tym momencie należy do tych kierunków i mam taki strach w sobie, ale to właściwie co ten strach jest, mały groszek w porównywaniu tego wielkiego nieszczęścia, że tak szybko do Lwowa nie przyjadę. I Siergiej Sawczenko opuścił Polskę, jechał do Lwowa, jak tylko wojna się zaczęła i dołączył swoją siłę tam do tego rodzaju walki, do których on czuje się potrzebny. Różne tam pomocnicze roboty robi, zbiera różne dary, organizuje tam transporty między Polską i Ukrainą. I teraz kilka dni wrócił do Polski, aby tam pewne rzeczy organizować. Udało mu się na kilka dni wyjechać. My się spotykamy w sobotę z nim i niesamowicie wzruszający był, jak już kilka tygodni temu przysyłał nam zdjęcie dwóch obrazów, które dołączył do starego cyklu zniszczonych miast, spalonych miast po II wojnie światowej, Coventry, Warszawa, Kijów. I teraz on dołączył Mariupol i Charków, czarno-białe obrazy. I te obrazy są Lwowa, ale my mamy PDF i wydrukujemy reprodukcje tych obrazów, które nie tylko będą w naszych widownictwach, także będą w teatrze, widzieć, jak widownia chodzi do teatru, to będą patrzyli na te dwa obrazy. Nie musimy ten temat szczerze rozwijać, bo wszyscy w Polsce czują to samo, co my i po prostu niech to nieszczęście się jak najszybciej kończy.
Czyli te obrazy będą prezentowane w foyer od początku waszego lata?
Nie, oni są na sali, bo na foyer to jest, na foyer jak są imprezy i tak dalej, to nie jest to ja myślę, że ludzie, którzy chodzą w skupieniu na salę teatralną lub szepcząc, lub trochę rozmawiając, może ich zauważają lekko oświetlone i już w tej ciemnej prawie sali teatralnej są w stanie trochę refleksji nabierać na temat tych obrazów i tego świata, który nas otoczy. I może ta świadomość, jak ten świat na zewnątrz wygląda, zupełnie daje nam nowe możliwości w odbieraniu jednak dramatycznej, refleksyjnej sztuki.
No właśnie, bo wchodzimy do czarnej oczywiście sali atelier. 7 lipca pierwsza próba, bo otwarta próba.
I o dziwo, ona właściwie też w sedno ma temat wojny.
No
ponieważ,
właśnie, ponieważ jesteśmy...
Wojna przeciwko wolnego świata, Ameryki, atak na World Trade Center i Neil LaBute pisał zaraz kilka miesięcy po tym wydarzeniu, 21 lat temu już, bo premiera powstał w 20-lecie wydarzenia, pisał sztukę Strefa Zero, to znaczy Mercy Seat. Oryginalny tytuł jest Miejsce Miłosierdzia, w którym on opisuje los dwojga ludzi w nocy po wybuchu World Trade Center. Mam krótko opowiedzieć,
no, lepiej. No, bo to ciekawa sprawa, nie? No, powiedz o
jest,
ona.
Jest bardzo egzystencjalna sprawa, ponieważ oni pracują razem. Ona jest jego szefowa, on ma rodziny i małe dzieci i oni są kochankami. Poznali się na różnych tam podróży związane z firmą. Obaj oczywiście są bardzo dobrze usytuowani. I on miał być w czasie wybuchu w tym World Trade Center, ale wybierał się do niej, aby jej powiedzieć, że jednak nie opuści swoją rodzinę. I w tym momencie był ten atak i oficjalnie on i ona są zgłoszone jako
ofiary.
Zaginięci, jak się mówi?
Zaginieni. No,
zaginieni, tak, ofiary. Jeśli ich ciało nie znaleziono, ale jeszcze ludzie mają się nadzieję, że ich znajdą. On dostanie ciągle telefon, pewnie żona go szuka i tak dalej. I on pada na taki diabelny pomysł, ponieważ nie ma odwagi swojej żony powiedzieć, że ją już nie kocha i chce żyć z inną, że wykorzystać ten moment i udawać, że naprawdę nie żyją. I zaczynać wspólny, nowy życie. I dojdzie do niesamowitych, dramatycznych rozmów między nimi i Abby, kobieta, nie stanie się na to zgodzić. Ona jednak nie może żyć w kłamstwie. I oni tam wałkują wszystkie taki i nie i wszystkie też moralne kwestie związane z tym. Niesamowite to jest napisane. Moim zdaniem naprawdę piękne zagrane przez Teresa Dzielska i Adama Żuchowskiego. Teresa
Machalica.
Muzyka Adam Żuchowski przez Adama Machalica, tak. Teraz mamy jeszcze Adam Schulz w teatrze, nasz nowy rzecznik prasowy, a dużo tych Adamów. Adam Machalica.
Bardzo dobre imię, nie kwestionuj.
Świetne imię.
Człowiek.
Adam Machalica, tak. I Teresa Dzielska, grając Abby, była nominowana za tą rolę do Śląskich Złotych Masek. Also została to rola też tam w Wojewódzkim Śląskim zauważona. Ona jest bardzo dumna. Wszyscy jesteśmy, cieszymy się z tego powodu. Przyjeżdżają do nas Teatr Mickiewicza z Częstochowy. Przyjeżdżają do nas i na początku lipca tym dramatem otworzymy sezon.
Także w czwartek pierwsza próba otwarta.
To potem jest właśnie próba generalna. Bardzo piękne sceny, 25 zł, ale prawie chyba już jest wysprzedane. I potem dwa spektakle przedpremierowe i niedziela.
I w niedzielę święto, premiera, tak. A potem przyjeżdża Ewa Błaszczyk.
No to jest
i od wtorku do piątku jej monodramy, recitale, 4 wieczory z Ewą Błaszczyk.
Tak, proszę znaleźć inne miejsce na mapie teatralnej w Polsce, w którym Ewa Błaszczyk w jednym tygodniu można podziwić w trzech różnych występach. Bo są dwa monodramaty. Jeden u nas gościł, Oriana Fallaci, Chwila, w której umarłam i wtedy były takie wysprzedane bilety, że decydowaliśmy jeszcze na jeden przedstawienie zaprosić Ewę Błaszczyk z tym. Potem nazywam się Tamara Biakow, a jestem legendą. To jest jej najnowsza premiera w Teatrze Studio. Bardzo głośno okrzyknięty jako wydarzenie teatralno-aktorskie i jej recital Pozwól mi spróbować jeszcze raz. Świetnym zespołem i jest córką Marianną Janczarską, też jako partnerka na scenie. Bardzo, bardzo, bardzo dobra wokalistka. I jak Ewa Płaszczyk, taka bliska przyjaciółka Agnieszki Osieckiej, legendarna, ciągle zaskakująca aktorka i niesamowity moralny autorytet, przyjeżdża do nas, to proszę mi uwierzyć, jest to wyjątkowe. My się cieszymy na to i mamy podwójny stres, żeby organizacyjno wszystko ogarnąć, bo te spektakli są niesamowite, też techniczne, trudne, ale Ewa się nie boi i po prostu postanowiliśmy, aby to przeprowadzić u nas. Przyjeżdża dość duża ekipa też związana z tymi spektaklami. Są jeszcze kilka bilety. Taka szansa tak szybko nie wraca, bo Ewa Błaszczyk nie należy do aktorów, który po prostu co weekend są inne w mieście w Polsce. To znaczy, to jest naprawdę okazja, chcemy nam wyjątkowo namówić na ten tydzień z Ewą Błaszczyk.
No, tym bardziej, że w Teatrze Atelier, kiedy jest taki właśnie monodram, czy recital, czy w ogóle jesteśmy bardzo blisko artystów, prawda?
Bardzo. I Ewa Błaszczyk jest szczególnie ważna dla nas, bo w 1997 roku poznaliśmy ją w tym niesamowitym, wzruszającym programie Nie żałuję, wszystkie piosenki Jerzego Zatonowskiego do słów Agnieszki Osieckiej. I wtedy, już wcześniej przecież wiedziałam, że od Agnieszki, jak blisko jej była Ewa Błaszczyk. Jak Ewa Błaszczyk była taką, jak to powiedzieć, taką mocną, also długi człowiek, którego ona mogła się trzymać w ciężkich chwilach. Mm-hmm. Also taki dobry przyjaciel, naprawdę
Podpora
dobry przyjaciel Agnieszki Osieckiej. I to jest też ta bliskość emocjonalna między Ewą Błaszczyk i naszą sceną.
Już 17 lipca rozpoczną się międzynarodowe spotkania z kulturą żydowską. 17 też. No i o wszystkim mówić nie będziemy. Oczywiście będą warsztaty i języka hebrajskiego, i tańca, i jiddiszkajt jak zwykle, ale zaczyna to Jan Młynarski.
Tak, to jest nasza mała surpriza. Ale nie tylko Jan Młynarski, razem z Noamem Silberbergiem, to jest taki mały warszawsko-izraelskie odkrycie, pianista, wokalista, który pokochał się w Polskę, w polską muzykę, tanga międzywojenne. On pochodzi z Izraela, bo jego grandparents,
dziadkowie
pochodzili z Polski. I on chyba od 3 lat, to znaczy ja osobiście go jeszcze nie poznałem, tylko to są takie informacje, od 3 lat chyba osiedluje w Warszawie i gra w różnych zespołach muzyki, tanga, właściwie do tańca. Ma chyba własną orkiestrę, tango, i Młynarski zaprosił go do tego specjalnego projektu, który przygotowali dla naszej sceny i są naprawdę, tylko jeszcze ja nie kłamię, proszę sprawdzić, są kilka biletów tylko zostało, aż byliśmy sami zaskoczeni, jak ludzie wrócili uwagę właśnie na otwarcie naszego festiwalu.
Polskie tanga hebrajskie.
Znakomity tytuł, po prostu. Ale Jan Młynarski także jest intrygującym artystą. I jeszcze z Noamem Silberbergiem. I ja się bardzo cieszę na to. I mam nadzieję, że ktoś z Państwa jeszcze złapie ostatni bilet.
No i będzie oczywiście twój recital, program, pieśni Shalom Leolam. Nie wiem, czy dobrze akcentuję.
Tak, Shalom Leolam. Shalom. Modlitwy dla pokoju. I to oczywiście ten program, to jest dziwne, ja nie wiem. Ten tytuł powstał zanim jeszcze myśleliśmy i zanim była wojna. I dzisiaj po prostu nie mógłby być inny tytuł, prawda? Oczywiście pod wpływem tej wojny nawet go jeszcze zmieniłem, ale jeszcze dodatkowo 2 modlitwy Gebirtiga dołączymy, w którym mowa jest, że wreszcie, niech wreszcie następuje pokój. Będą to pięknie, najpiękniejsze pieśni żydowskie, tradycyjne w tych nowych aranżacjach, albo też nowe piosenki napisane przez polskich kompozytorów, bardziej refleksyjnych, ale bardzo piękne, jak Miasteczko Bells na przykład, ta piosenka będzie też jeden z głównych pieśni i jest niesamowity zespół. No, Mateusz Smoczyński, jeden z najlepszych skrzypek jazzujących, nie tylko polski, prawda? Piotr Mania na pianinie, Adam Żuchowski na basie, Luis Moramatus z Chile na perkusji i z Berlina przyjeżdża do nas specjalny gość, wybitny niemiecki, jazzujący saksofonista i klarynetista Filip Dornbusch. I stworzy się nowy zespół, nowa świeżość, odkrycie tych pieśni. Ja się cieszę na to spotkanie. Also to jest taki szalom inny. To nie jest ten szalom, który my znamy, który po prostu też ma piosenki, że ludzi zrywa się z krzesła. To jest szalom modlitewny, refleksyjny.
Szalom Leolam.
Tak.
Patrzę, gala premierowa będzie 24 lipca.
No, tak, tak.
No, niby, i potem jeszcze daleko, ale już
daleko,
blisko.
Daleko, ale tak. już blisko. I potem jeszcze kontynuacja z międzynarodowymi gośćmi, ponieważ z Austrii przyjeżdża Klezmer Connection Trio z nowym programem Meszugę 2.0, piękny do łez. A potem na zaproszenie konsulatu niemieckiego pani Cornelia Pieper jest wielką przyjaciółką także sztuki Willi Weber. Jest to niemiecka sopranistka, która ma niezwykłe barwy głosy, niezwykłe możliwości głosowe, niezwykły taki autorytet sceniczny. I ona przygotowuje dla nas taki program właśnie hebrajsko, jidysz, niemiecko-angielski, taka bardzo międzynarodowy podróż przez świat żydowski. I to będzie właściwie premiera u nas. To nie jest rozpisane jako premiera, ale mogę powiedzieć, że to jest właściwie premiera. I na końcu to jest silny, silny kobiecy koniec żydowskich spotkań. Urszula Makosz i Kinga Rataj z nowym programem Wasamy. Ilena Piękniewska, przepraszam, Coż przyjdzie, miłość lub wojna. Also, moim zdaniem te spotkania z kulturą żydowską są po prostu w tym roku niesamowite, różnorodne i bogate. I serdecznie na nie zapraszamy.
Druga część lata w Teatrze Atelier to chyba zaczyna się już pod koniec lipca, ale ogólnie sierpień. Tu królował będzie Jerzy Satanowski. Rozpoznaje stałych gości Magda Umer, Hanna Banaszak, Magdalena i Mirosław Czyżykiewiczowie, Magda Smalara. Oczywiście na, konkurs na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej.
Pani Groniec przyjeżdża z nowym programem Niektóre sytuacje. Też u nas kilka lat nie była. To znaczy, naprawdę najlepsze ladies tego rodzaju sztuki u nas na scenie latem. Ale masz absolutnie rację. Jerzy Satanowski. Król królów. No jak to inaczej powiedzieć? Jeżeli ktoś z takim dorobkiem, jeżeli taki wielki artysta i autorytet ma 50. rocznicę pracy twórczej. Wyobrażę to sobie. No okej. Okay. Magda Umer rok temu miała 50 lat na scenie. Zaczęła bardzo młodo śpiewać, prawda? Jerzy Zatynowski 50 lat komponuje, stworzy spektakle teatralne. No zobacz, przecież widzisz go co lata.
Tak.
Nie widzisz tam starego dziada, który ledwo się rusza na laskę.
Przeciwnie jest...
Przecież ciągle, powiedz jak ty go widzisz.
Łobuzerskiej energii, jeśli chodzi o życie, prawda? No, jest coś
przecież,
takiego. Nawet w tym jego mroku jest taki...
Nie pali, nie dotyka alkoholu, woda mineralna. Od ilu lat już ja widzę go z wodą mineralną. Coraz lepszą energię ma. Jest po prostu, spryska pomysłami. Młodzi ludzie do niego drgą, jak się mówi?
Lgną.
Trudne słowo, lgną. Proszę się uczyć. Ale przecież to jest ten magnetyzm, który od niego wychodzi. I ten magnetyzm też ciągle co roku ludzi do naszego teatru, bo chcą dotknąć jego sztukę, jego, może zobaczyć go na foyer, może słowo z nim zamienić. Można przecież, on należy do tych ludzi, którzy jeżeli
bardzo,
ktoś,
tak,
proszę,
prawda,
który jest
tak
bardzo otwarty na drugiego człowieka. I on przygotowuje, 50 lat pracy twórczej to jest jedno, ale on też ma okrągłą urodziny, zgadnij ile?
50 plus 10 to
no,
60?
No tak.
Dobrze, no
tak
70?
Kiedyś miał. Plus 5. Also, mamy wielki jego jubileusz i pewnie gratulacje mu składamy na finał 25, also finał drugiego etapu, bądźmy, also musi być dokładnie 25 konkursu, pamiętajmy o Osiecki, bo konkurs potem swój finał ma w Teatrze Nowym w Poznaniu. I ten, ty masz teraz tam wszystkie dane, ten finał jest w sierpniu, zobacz,
14 sierpnia,
8 chyba się zaczyna,
gala.
Tak, gala. I wtedy pewnie będą te wszystkie kwiaty i gratulacje i młodzi ludzie będą mu śpiewać przez całą noc 120 lat i nie tylko młodzi, my też, też się dołączymy. Mm. Also to będzie taka, mam nadzieję, bardzo dla wszystkich ciepła i miła noc.
I to ciągle będzie dopiero początek, znaczy żartuję.
Początek, czas Satanowski.
Może, tak. Bo potem premiera światowa, Stacyjka no, tak, Życie, tak, nowy tak spektakl, a potem jeszcze będzie Mumio plus Osiecka, czyli Mumio Osiecka.
Tak, Mumio Osiecka. To wszystko wymyślił Satanowski. Stacyjka Życia, to o tym porozmawiamy w ogóle później jeszcze, po co teraz państwo męczysz tyloma informacjami, tylko może fajnie, jeśli tam występują Krystyna Tkacz, Magdalena Piotrowska, Artur Żmijewski, Arkadiusz Birkalski, Mirosław Baka, Sławomir Maciejewski i zespół 3 dni później, ale tak samo ciekawe jest potem zakończenie sezonu Mumio Osiecka. Mumio Osiecka, to jest takie słowo łączone z Mumio i Osiecka. Tam występują 10 laureaci, 10 festiwali Agnieszki Osieckiej i z nimi razem Trio Mumio, Teatr Mumio, Mumio, wszystkim znane. Jerzy Satanowski to wymyślił na część Agnieszki Osieckiej, naszej tak coraz większej patronki.
Doszliśmy do końca lata teatralnego, które jeszcze się nie zaczęło. Czyli dobrze, już wiemy, co nas czeka. Teraz tylko musimy wyznaczyć sobie kolejne terminy naszych już konkretnych spotkań. Także proszę Państwa, proszę przejrzeć repertuar. Startujemy, no 7 to już można będzie wejść, czy 8 w piątek na pierwszą próbę?
Można już.
Można będzie, 7. Tak? Od 7.
Tak, tak. Na 7 są tańsze bilety, piątek są normalne bilety, also 50 zł. Naprawdę, jak tylko mogliśmy, trzymaliśmy, też patrząc na inflację i na to, że nie każdy ma wszystkie pieniądze tak po prostu lekko w kieszeni. Patrzyliśmy, proszę nam uwierzyć, patrzyliśmy bardzo socjalnie. Jak tylko mogliśmy to nasze ceny trzymaliśmy nisko. I proszę patrzeć na sztukę teatralną 50 zł. Rzadko to można jeszcze znaleźć, tak myślę. I także festiwal z kulturą żydowską, tam są ceny też czasami 30 zł i tak dalej. Proszę patrzeć. Są dla ludzi, którzy naprawdę muszą patrzeć na każdą złotówkę. Są dostępne ceny. Nie odmawiajcie sobie Państwa spotkanie z sztuką. Nie odmawiajcie to sobie, bo nie tylko życie kłada się z jedzenia i z jeżdżeniem tramwajem. Też teatr, kino, galerie i inne dotknięcie sztuki są Państwu i nam wszystkim bardzo, bardzo potrzebne.
Bardzo dziękuję za możliwość spotkania się
to
z
ja
tą sztuką.
To ja Ci dziękuję i cieszę się na spotkanie w teatrze.
29. lato teatralne w Atelier rusza w czwartek. Andrzej Hibner-Ochodlo, bardzo serdecznie
i Iwona Morawska, bardzo dziękujemy. Hej.
Audycję zrealizował Jacek Puchalski.